ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, moim gościem jest Adam Jarubas, europoseł, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam, panie pośle.
Dzień dobry.
Panie pośle, kojarzy pan Mieczysława Foga?
No, kojarzę jako wielkiego polskiego artystę.
No właśnie, bo chciałem się zapytać, bo mam takie wrażenie, że w PSL-u i Polsce 2050 śpiewacie pewien jego szlagier dzisiaj. Kojarzy pan jaki?
Ta ostatnia niedziela.
No właśnie, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas.
Nie, myślę, że tak nie będzie. Mamy świadomość tego, że umówiliśmy się z Polakami w październiku, wtedy kiedy braliśmy odpowiedzialność za Polskę, na to, że przejmując władzę posprzątamy po PiS-ie i dowieziemy ten projekt pod tytułem Koalicja Partii Demokratycznych i w całości, ale też w ramach tej formuły, w której startowaliśmy, czyli trzeciej drogi jako sojuszu PSL-u i Polski 2050 Szymona Hołowni. Ja sobie wyobrażam, że dalej ta współpraca, mimo tego, że jesteśmy odrębnymi klubami dzisiaj w polskim Sejmie, PSL trzecia droga i PL 2050.
Podobno to był deal na 3 wybory, przypomnijmy. Znaczy chodzi taka plotka, że chodziło właśnie do tych wyborów. Już na prezydenckie miało go nie być.
Nie, ja mam nadzieję, że dalej ta współpraca będzie, że ona, tak jak się umówiliśmy, mimo tej odrębności klubowej, my mamy ustalone, że większość inicjatyw sejmowych jest koordynowana w ramach współpracy prezydiów obu klubów i mam nadzieję, że tak będzie. Prezes Kosiniak-Kamysz używa takiej metafory trójskoku. Rzeczywiście mieliśmy taką dosyć wyczerpującą dla wszystkich, również i dla wyborców, i dla kandydujących, sekwencję trzech wyborów po kolei. No i można powiedzieć, że te dwa skoki wyszły nam bardzo dobrze, bo wyniki ponad 14% to są bardzo dobre wyniki. No ten niespełna 7% na pewno nie zaspokaja.
No ale potem jest jeszcze aspiracji. Skok wzwyż, czyli wybory prezydenckie, zagłosujecie na Szymona Hołownię?
No on sam będzie musiał sobie pewnie odpowiedzieć na to, czy wystartuje. My nie podjęliśmy jeszcze tutaj decyzji, ona pewnie zapadnie jesienią. Wiemy, że nasz prezes Władysław Kosiniak-Kamysz nie wybiera się do startu, więc pewnie nasze gremia statutowe będą analizować tutaj sytuację i w zależności od decyzji, które zapadną też u naszego koalicjanta, mam ciągle nadzieję, my też będziemy właściwe decyzje podejmować.
No właśnie, ale mówi pan mam nadzieję, a ja słucham, nie wiem, Jarosława Rzepy, posła PSL-u, czy Marka Sawickiego, którzy mówią, uważam, że takiej koalicji, jak to wyglądało do tej pory, nie ma co kontynuować. To Jarosław Rzepa, a Marek Sawicki mówi, bo też nie może być sytuacji, w której mamy co chwilę odrębne przekazy. Więc pan mówi tak ładnie, mam nadzieję, umówiliśmy się, ale pana partyjni koledzy mówią, co za dużo, to niezdrowo.
Na pewno warto, czy mamy świadomość tego, że różnimy się i w trzeciej drodze, i w ramach partii stanowiących zaplecze dla rządu partii demokratycznych i nie ma co udawać, że w wielu sprawach mamy, czy kładziemy inaczej akcenty, czy wprost mamy nieco inne zdania i zawsze to jest jakiś element pojednanej różnorodności.
Ja no tak to co to, was jednoczy, bo panie pośle, co was różni, to wiemy. Ale ja bym się dowiedzieć, co łączy trzecią drogę, PSL i Polskę 2050. No poza oczywiście wspólnymi listami.
No łączy nas wiele. Łączy nas szacunek dla demokracji, łączy nas przekonanie, że musimy dzisiaj wspólnie odbudowywać ten bałagan w wielu obszarach.
Panie pośle, przy całym szacunku, ale szacunek dla demokracji i potrzeba odbudowy, to łączy was również z Koalicją Obywatelską i z Lewicą. Wszyscy z waszej koalicji to mówią. Ja się pytam o to, co was łączy konkretnie z Polską 2050.
Nie no, mamy świadomość tego, że Polska nie powinna być, czy takie przekonanie, skazane na taki bardzo mocno polaryzacyjny scenariusz, taki mocno wyniszczający, bo ja jestem zwolennikiem też rozliczeń tych nieprawidłowości, czy wręcz otwartego łamania prawa i takiej bezczelności w łamaniu dotychczasowych reguł państwa prawa i uważam, że ona powinna nastąpić. Natomiast nie powinniśmy się zatracić tylko i wyłącznie w takim właśnie wytykaniu sobie nawzajem win i w takiej wojnie polsko-polskiej. Dzisiaj w tych trudnych warunkach, w jakich się Polska znajduje,
ale najwyraźniej to
nasze Donald życie Tusk polityczne, geopolityka, powinniśmy szukać też tego, co nas łączy i patrząc na osobę, zwłaszcza Władysława Kosiniaka-Kamysza, który jest takim uosobieniem dialogu i też na popularność i pewne przymioty osobiste
marszałka Szymona Hołowni,
który zmienił polski parlamentaryzm. Uważam, że oni mają do odegrania bardzo dużą rolę w polskiej polityce.
Niewątpliwie Władysław Kosiniak-Kamysz łączy wszystkie partie, ponieważ PiS cały czas powtarza, mógł być premierem rządu PiS, PSL, a wybrał rolę u Donalda Tuska. Więc rzeczywiście Władysław Kosiniak-Kamysz łączy różne partie, ale pytanie, co łączy te dwie partie? Bo znowuż pan mówi, jesteśmy przeciwko polaryzacji w tych wyborach. I to mówią liderzy obu tych partii, wygrała polaryzacja.
Jeśli byśmy popatrzyli chociażby na, bo na każde wybory tworzyliśmy pewną listę wspólnych spraw. W ostatnich eurowyborach mieliśmy taką sześciopunktową listę takich gwarancji trzeciej drogi i to była chociażby ochrona granic europejskich, czy wsparcie dla budowy polskiego atomu, konieczności rewizji strategii Europejskiego Zielonego Ładu, inwestycji w zdrowie, czy cyfryzację. To są konkretne postulaty.
To są konkretne rzeczy, pod którymi podpisują się wszyscy, panie pośle. To znaczy Koalicja Obywatelska też jest za ochroną granic i PiS jest za ochroną granic. Ba, nawet Konfederacja jest za ochroną granic.
No, to akurat wobec tych największych wyzwań, z jakimi Polska się dzisiaj mierzy, to dobrze, że są rzeczy wreszcie, co do których się zgadza duża część klasy politycznej.
Panie pośle, ale ja się o to pytam, dlatego że chciałbym wiedzieć w największym skrócie, dlaczego ludzie mają na was zagłosować? Dlaczego ludzie mają zagłosować na trzecią drogę, a nie na Koalicję Obywatelską albo na Prawo i Sprawiedliwość? Jak także część waszych wyborców się zdecydowała?
No, chociażby dlatego, że bardzo mocno stawialiśmy i podnosimy to i będziemy, mam nadzieję, kontynuować te prace i mówić o tym na szczeblu szefów koalicji. Czyli kwestia dotycząca przedsiębiorców, ułatwień konkretnych projektów, które dotyczą chociażby likwidacji podatku zdrowotnego. To jest nasz postulat absolutnie kluczowy, realizacji którego nie odpuścimy.
Ale nie odpuścicie, znaczy co? Znaczy postawicie sprawę na ostrzu noży? To znaczy, jeżeli powiecie, jeżeli nie, to wychodzimy z koalicji?
Nie, bardzo mocno będziemy to stawiać, warunkować też nasze poparcie dla innych projektów naszych koalicjantów, bo jednak pewną bazą, na którą się umówiliśmy, jest umowa koalicyjna i tam te elementy dotyczące wspierania przedsiębiorczości chcemy po prostu dowieść do końca. Będziemy się mocno upierać przy nim.
Adam Jarubas, europoseł, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, był gościem radia RMF FM po południowej rozmowie, ale my pozostajemy w radiu RMF 24 na naszej stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych i żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM.
Bardzo dziękuję.
A ja przypomnę, naszym gościem jest Adam Jarubas, europoseł, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wróćmy do pytania o to, dlaczego w zasadzie ludzie nie zagłosowali na trzecią drogę, a trzecią drogą na trzecim miejscu została Konfederacja.
No, moim zdaniem rzeczywiście to jest bardzo poważne pytanie, przed którym dzisiaj stoimy, bo badania pokazują, że nawet około 60% naszych wyborców z października po prostu nie poszło na wybory, w związku z czym no, nie potrafiliśmy zmobilizować dużej czy lwiej części naszego elektoratu. W jakim zakresie nastąpiło też przepływy naszych wyborców do innych
W większości do Koalicji Obywatelskiej, ale także do Konfederacji. To są bardzo ciekawe dane.
To prawda. No, tutaj z jednej strony my jako ludowcy nigdy nie mieliśmy zbyt dobrych tradycji czy umiejętności mobilizacji naszych wyborców, bo te wybory europejskie były zazwyczaj dla nas najtrudniejsze. Natomiast to oczywiście w całości pewnie nie tłumaczy. Na pewno rozpłynęliśmy się trochę w takiej wewnętrznej konkurencji i trochę w słabej komunikacji.
Czy chce pan powiedzieć po prostu, że ludzie nie wiedzą, czym się różnicie od Koalicji Obywatelskiej? To znaczy, że Donald Tusk, jak to ładnie powiedział były minister Czarnek, zjadł Kosiniaka i Hołownię.
nie ma co kryć, że pewnie w tej komunikacji wyborczej, w odniesieniu do tych najważniejszych tematów, które wybijały się na plan pierwszy w tej kampanii, czyli chociażby paktu migracyjnego, czy Zielonego Ładu, za którego odpowiedzialność nam w jakimś zakresie przypisano, też pewnej wewnętrznej niespójności, to trzeba przyznać, w ramach ugrupowań, które tworzą trzecią drogę, no powstało wrażenie, czy ludzie dali sobie wmówić, że to nie Prawo i Sprawiedliwość było autorem projektu Zielonego Ładu i Janusz Wojciechowski, komisarz, który chwalił się tym, że to jest program rolny PiS-u przeniesiony do Unii Europejskiej. Ludzie tego nie kupili, a nagle okazało się, że w jakimś zakresie my za to odpowiadamy, a rządzimy od paru miesięcy. Nie mieliśmy takiego wpływu na legislację unijną.
Ale Koalicji Obywatelskiej to nie zaszkodziło. Zaszkodziło to PSL-owi, co oznacza, że większość waszych wyborców zagłosowała jednak na Koalicję Obywatelską, nie na PSL. Więc tu waszym problemem nie jest PiS. Waszym problemem jest Koalicja Obywatelska i wasza pozycja w rządzie.
I nasza umiejętność, czyli nie do końca jej potwierdzona, powiedzmy, umiejętność mobilizowania wyborców. Na pewno tutaj też frekwencja, wyższa frekwencja w miastach niż na wsi, tym razem przynajmniej w tej części ludowej spowodowała, że
ale
tych wyborców
65% mieszkańców wsi głosuje na PiS. To znaczy, to nie jest kwestia, że jakby było więcej mieszkańców wsi głosowało, to by PSL wygrał. Jakby więcej głosowało mieszkańców wsi, to wygrałby PiS.
No, tego do końca nie można tak ekstrapolować moim zdaniem, natomiast rzeczywiście wiedzieliśmy jeszcze parę miesięcy temu, bo to pokazywały badania, że akurat PiS ma najbardziej zdyscyplinowany elektorat, natomiast elektorat trzeciej drogi jest jednym z mniej zdyscyplinowanych. Będziemy nad tym pracować, bo rzeczywiście jest do wyciągnięcia wiele wniosków.
No dobrze, to jeszcze pytanie, czym byście się chcieli różnić od Koalicji Obywatelskiej? No, był taki przekaz, PSL będzie bardziej PSL trzecia droga. Polska 2050 w mniejszym stopniu będzie taką konserwatywną, czy centrowo-konserwatywną nogą tej koalicji i nie bardzo widać, żeby wam to wychodziło.
Mi się wydaje, że rzeczywiście akurat jako PSL jesteśmy wierni tym wartościom, które głosiliśmy. Od chociażby przy dyskusjach o priorytetach tej koalicji na tę kadencję bardzo mocno zwracaliśmy uwagę, że projekty dzielące, bardzo mocno dzielące Polaków dotyczące światopoglądu nie powinny być projektami rządowymi i de facto one się w umowie koalicyjnej nie znalazły. I tak naprawdę no, można powiedzieć, że to właśnie pewien taki nawet chłopski upór PSL-u doprowadził do tego, że jeśli te projekty będą procedowane, to będą procedowane jako projekty poselskie,
no dobrze,
bo my uważamy, że akurat wojna ideologiczna i rozpętywanie dzisiaj to nie jest to, czego Polacy potrzebują. Potrzebujemy zająć się gospodarką, bezpieczeństwem, ochroną zdrowia, a nie kolejnymi polsko-polskimi wojnami.
Wicemarszałek Senatu z PSL-u, no wprawdzie on oczywiście nie jest członkiem PSL-u, ale jest z klubu PSL-u, Michał Kamiński, mówi: adopcja dzieci przez pary homoseksualne, związki partnerskie jak najbardziej. To z pewnością jest rzecz, która dzieli Polaków i to z pewnością nie jest najbardziej konserwatywny rys Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Zdarzają się tacy politycy. Pewnie nie jest to odosobniony przypadek, ale myślę, że naprawdę jest tylko kilka osób, które mają tak ostre poglądy. Swoją drogą pan marszałek Kamiński przeszedł dosyć ciekawą ewolucję w tym aksjologicznym wymiarze. Natomiast i nasz prezes Władysław Kosiniak-Kamysz, no, który potwierdza, że nigdy u nas projekty dotyczące światopoglądu czy właśnie modelu właśnie pewnych wartości nie były kwestią dyscypliny w głosowaniu i każdy tutaj kieruje się własnym sumieniem. Ja akurat mam dokładnie odwrotne zdanie, czyli uważam, że pewną barierą nie do przekroczenia jest kwestia chociażby usankcjonowania adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Podobnie wypowiadał się na ten temat Władysław Kosiniak-Kamysz.
A związki partnerskie osób tej samej płci to jest do przeskoczenia dla pana?
to już jest kwestia do dyskusji. Wydaje mi się, że to oczywiście jest, jest do jakiegoś uregulowania. Pytanie w jakim zakresie, bo wydaje mi się, że kwestia dostępu do dokumentacji medycznej czy prawa do dziedziczenia. Być może jakichś innych elementów nad tym warto pracować.
Czyli w tej sprawie PSL, nawet jeśli będzie to projekt nierządowy, tylko partyjny, czy jakikolwiek inny, jest w stanie poprzeć postulaty, no choćby Donalda Tuska, postulaty zawarte w tych 100 konkretach.
Wydaje mi się, wbrew temu, co dzisiaj obwieściła pani Żukowska i temu zaprzeczyła pani minister Kotula, nie ma dzisiaj porozumienia nad tymi konkretnymi, czy mniej czy bardziej sprecyzowanymi propozycjami. Będziemy o nich rozmawiać i jesteśmy otwarci na dyskusję, która pewnie nastąpi w przyszłym tygodniu.
Drugi temat, też leżący, no może nie w zamrażalce, ale w lodóweczce sejmowej, to są projekty na temat aborcji, różne projekty, w tym również trzeciej drogi. W tej sprawie trzecia droga się zgadza, to trzeba powiedzieć jasno. Pytanie, co z tymi projektami? Pana zdaniem, którykolwiek z tych projektów ma szansę przejść w tym układzie parlamentarnym?
Wydaje mi się, że nie. My to od początku mówiliśmy, że tutaj, zwłaszcza przy postawie pana prezydenta, będzie to trudne. Dlatego próbowaliśmy pokazywać, że pewnym niedoskonałym, niesatysfakcjonującym wszystkich, ale jednak idącym w jakimś kierunku pomocy kobietom, liberalizującym, jakkolwiek to brzmi, jest jednak propozycja powrotu do sytuacji sprzed wyroku Trybunału i ogłoszenie w tej sprawie referendum. Nie jestem pewien, jak zareagowałby na to pan prezydent, bo wydawało
my
mi się,
wiemy, pan prezydent powiedział, że nie będzie referendum. On nie rozpisze takiego referendum.
Natomiast powrót do kompromisu aborcyjnego sprzed wyroku Trybunału byłby jakimś krokiem naprzód, żeby po prostu pomóc realnie kobietom.
Ale rozumiem, że w żadnej innej sprawie, bo pan się odwołał wygodnie bardzo z perspektywy tej koalicji do decyzji, do weta prezydenta, ale jak się słucha wypowiedzi polityków PSL-u, również i części Polski 2050, to w tym Sejmie nie ma wystarczającej większości, żeby w ogóle przegłosować ustawę lewicy dotyczące takiej pełnej liberalizacji ustawy aborcyjnej.
No, tak pewnie jest i o tym mówią posłowie, chociażby Marek Sawicki, który dość pryncypialnie broni swojego poglądu.
Władysław natomiast no, jeszcze raz powtarzam, bardzo PSL-u, podobnie.
PSL-u nigdy nie było tutaj dyscypliny w głosowaniu, więc to będą indywidualne decyzje posłów.
Po słabym wyniku lewicy w wyborach samorządowych pana koledzy z trzeciej drogi mówili, że lewica powinna oddać część miejsc w rządzie. No to teraz pytanie, czy PSL powinien wziąć sobie swoje własne słowa na temat lewicy do serca po słabym, bardzo słabym wyniku w wyborach europejskich?
Ja sobie nie przypominam, to był według mnie fake takich wypowiedzi, żeby moi koledzy domagali się tutaj jakiegoś zrewidowania tego układu.
Nie, no publicznie mówili, że lewica powinna zweryfikować swoje podejście, opuścić żądania, przestać się ciągle czegoś domagać, bo przecież no, przegrała z Kretesem. Teraz wyście przegrali z Kretesem.
Nie było nigdzie na
nawet
twardo
pojawiły
położonej
się głosy
takiej opozycji jakieś wymiany uszczypliwości być może gdzieś tam na korytarzach, natomiast
nie,
wydaje się,
panie
że...
Panie pośle, Piotr Zgorzelski mówił tak, no po takim wyniku wyborczym Czarzasty nie powinien być marszałkiem po Hołowni. No... Piotr Zgorzelski nie mówił tego na korytarzu, mówił to publicznie i jest to wypowiedź dotycząca umowy koalicyjnej. Więc ponawiam pytanie, czy pana zdaniem teraz politycy trzeciej drogi nie powinni rozważyć rezygnacji z części wiceministrów
albo
ministrów?
Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Decydującym momentem i de facto bardzo mocno związanym z wynikiem wyborczym, z liczbą właśnie poszczególnych klubów parlamentarnych były wybory parlamentarne w październiku i oto one określiły układ sił. Umówiliśmy się na te 4 lata. Oczywiście, rzeczywiście jest coś takiego, że ostatni pomiar no, pokazuje pewną temperaturę i poparcie, no ale przed 2 miesiącami mieliśmy ponad 14% w wyborach samorządowych, dlatego ja bym absolutnie nie korzystał z tej okazji, żeby dokonywać jakichś rozliczeń, przesunięć. Trzeba wyciągnąć wnioski oczywiście, ale mam nadzieję, że też nikomu do głowy na czele z panem premierem nie przyjdzie tutaj dzisiaj, żeby rujnować pewne zaufanie i ten ten układ koalicyjny, który moim zdaniem dobrze pracuje i który ma przed sobą jeszcze wielkie zadania.
Rozumiem, że świetnie współpracuje też ze sobą Trzecia Droga. A kiedy ostatnio ze sobą rozmawiali prezes Kosiniak-Kamysz i marszałek Szymon Hołownia? Bo dochodzą do nas takie słuchy medialne, że panowie ze sobą nie rozmawiają.
To nieprawda. Rozmawiają. No na pewno rozmawiali podczas wieczoru wyborczego. Sam.
Miny mieli nie tęgie wtedy. Nie wiem, czy jakoś bardzo rozmawiali.
Tuż przed. Także no, to są.
Ale powiedział pan,
rozmowy.
Tuż przed rozmawiali, ale tuż przed i tuż po to są dwa różne momenty.
Nie, ale myślę, że tutaj się niewiele zmieniło. Rzeczywiście końcówka kampanii była, można powiedzieć, bardzo, bardzo dla nas trudna. Te tragiczne okoliczności, śmierć żołnierza, no, to ten obszar, za który też który odpowiada minister Kosiniak-Kamysz, bardzo mocno tutaj przykładając się do tego, żeby dbać o bezpieczeństwo Polski, to nie sprzyjało temu, żeby jakoś szczególnie zajmować się pielęgnacją
wzajemnych
relacji, ale po prostu sprawami państwowymi. Dlatego moim zdaniem nie ma tutaj absolutnie, mówię szczerze, znam trochę obu panów, nie ma problemów komunikacji.
I nie ma niebezpieczeństwa rozwodu, bo ja powtórzę jeszcze raz. Marek Sawicki, Jarosław Rzepa, ale nawet Joanna Mucha mówią, ja uważam, że powinniśmy się rozejść. Nie ma niebezpieczeństwa rozwodu? Nie jesteście na etapie przedrozwodowym?
Nie, absolutnie nie. Dzisiaj słyszałem panią minister Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, Michała Koboskę, którzy dostrzegają wartości współpracy. My, jeszcze raz powtórzę, mamy dwa osobne kluby parlamentarne w Sejmie, więc tak czy tak funkcjonujemy na zasadzie
pewnej. Nie macie wspólnoty majątkowej, to wiemy, że nie macie wspólnoty majątkowej, tym łatwiej się rozejść.
Nie, ale dzisiaj mamy świadomość tego, że wyborcy oczekują od nas, żebyśmy potrafili ze sobą współpracować i w ramach Trzeciej Drogi i szeroko rozumianej Koalicji Partii Demokratycznych. Możemy czasem sobie powiedzieć przykre rzeczy, od czasu do czasu to najczęściej na linii z lewicą występuje, ale każdy, jesteśmy po prostu na
jak
siebie,
często
mówiąc,
mówicie sobie z Polską 2050.
Tak? Potrzebujemy siebie nawzajem.
Z Polską 2050. A co daje PSL-owi Polska 2050? Bo głosów w wyborach europarlamentarnych wam nie dodała. PSL miał tyle samo bez Polski 2050.
No, ale już w wyborach parlamentarnych okazało się, że dokładnie tyle samo głosów i po 32 mandaty do 38 razem z senatorskimi, więc dokładnie 50-50, więc w tych wyborach ten układ, ta koalicja zagrała na 100%.
I rozumiem, że w wyborach prezydenckich również zagra, bo Władysław Kosiniak-Kamysz nie chce startować, kogoś powinniście wystawić, no to zostaje Szymon Hołownia.
A to się okaże za moment. Pytanie, czy pan marszałek sam będzie chciał startować. Myślę, że ma szansę i on, i Władysław Kosiniak-Kamysz należą dzisiaj do polityków młodego pokolenia, jednym z najwyższych wskaźników zaufania społecznego. Przed nimi naprawdę dobra przyszłość i warto stawiać na polityków, którzy chcą ze sobą współpracować.
Czyli jednym słowem, jednak Mieczysław Fok się nie nadaje na opisanie waszych relacji. To nie była ostatnia niedziela.
Zdecydowanie mamy przed sobą lepszą przyszłość.
Tym wnioskiem kończymy. Adam Jarubas, europoseł, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.